proszę Państwa, no minęła godzina, już się zbliża właściwie godzina 10:32 i następny punkt programu, proszę Państwa, czytać, aby być mądrym, czytać dobre książki, dobre rzeczy, dobre pisma, dobre artykuły, tak, które będą nas budować wewnętrznie, a nie rujnować. Warto pomyśleć, co ja czytam. I rozpoczynamy tym razem goście Fundacji Nasza Przyszłość. Najpierw, o, książka Wołyń, Krwawa epopeja Polaków. Mam tę książkę w ręku i rozmawiamy z autorem książki, panem Markiem Koprowskim. Zapraszamy. Już pan jest, prawda?
Tak.
Kłaniamy się. Prosimy bardzo, proszę pana. Coś, proszę nam opowiedzieć, książka jest, to jest pierwszy tom.
Tak, to jest pierwszy tom większej pracy. Co prawda ta książka ma już dwa nowe, które się ukazały, ale no ten tom akurat też cieszy się ogromną popularnością, nie wiem czemu, wśród czytelników, także no ten tom składa się z kilkunastu wspomnień, bo cały ten cykl składa się ze wspomnień Wołyniaków. I na tym polega może jego unikatowość.
Przepraszam bardzo. Przepraszam, proszę pana, a czy pana korzenie też są z Wołynia?
Nie, właśnie. Moje korzenia są po prostu ze wschodu, ale z innej części wschodu, z Wileńszczyzny po prostu.
Aha, z Wileńszczyzny.
Natomiast Wołynia nie.
No i to, bo to jest, Wołyń to jest ogromny dramat, prawda?
Tak, no ogromny dramat, ciągle niezabliźniony, który no nie zabliźnia się wcale, bo Ukraińcy nie robią nic, żeby ten dramat zakończyć jakoś z honorem, wyjść z tego.
No wprawdzie, trzeba się z prawdą rozprawić.
No właśnie, ale niestety tutaj Ukraińcy do prawdy nie dążą, wręcz ją ciągle zakłamują i no dolewają wręcz oliwy do ognia i robią wszystko, żeby ten dramat trwał dalej, żeby Polacy ciągle byli no w takiej sytuacji bardzo no niedobrej.
Panie Marku, jeżeli mogę tak powiedzieć,
tak,
panie
tak,
Marku,
tak,
można? Dziękuję. Proszę pana, to jest, ale to jest tak, że no nie uogólniałbym, nie wszyscy Ukraińcy, prawda, może ta polityka, tylko często politycy są jakoś no inaczej niż naród. Czy większość narodu często.
No to też się zgadza. Ale
jeżeli
ale
można
strony
jeszcze, bo na przykład w tej tragedii wołyńskiej również iluś Ukraińców zostało tak samo zamordowanych, jak i Polacy, bo pomagali Polakom.
Tak. No
i to są wielcy bohaterzy.
To co najmniej kilkanaście tysięcy Ukraińców zostało zamordowanych, dlatego że nie chcieli mordować, ale oni zmuszali.
Tak.
Po prostu, bo kto nie
była
alternatywa, kto nie chciał mordować, był mordowany. I koniec. Nie było żadnej tej dyskusji. Oni byli również bardzo okrutni wobec własnego narodu, bo tutaj ja w tej chwili prowadzę takie następne badania do kolejnych książek i okazuje się, że oni jeszcze po wojnie mordowali swoich ludzi, którzy poznali, prawda, czym, do czego oni ich doprowadzili w swojej tym rzekomym powstaniu narodowym i to wymordowali kilkadziesiąt tysięcy na Wołyniu również Ukraińców, po wojnie już. O tym się nie mówi w ogóle, o tym, no Polacy, że tak powiem, upominają się przede wszystkim o swoich pomordowanych, no co jest słusznie. Tutaj też trzeba wspomnieć, że współżycie między Polakami a Ukraińcami na Wołyniu było bardzo dobre do wojny. Ono się popsuło dopiero w latach 41 roku, kiedy tutaj weszli nacjonaliści ukraińscy swoją propagandą, której oni opanowali wszystkie wsie praktycznie, wszędzie wsadzili swój aparat polityczny, który tłumaczył, że Polacy to są wrogowi odwieczni, że Polaków to trzeba usunąć, wyrżnąć, bo jeżeli nie usuniemy Polaków, to Ukraina nigdy nie powstanie. że Polacy tutaj ciągle myślą o tym, żeby tu odbudowywać Rzeczpospolitą z granicami przedwojennymi, że oni już Polaków nie będą szanować, że jedyną możliwością stworzenia wielkiej wolnej Ukrainy to jest po prostu usunięcie, zlikwidowanie Polaków.
Ale jeżeli mogę, panie Marku, tak, to właśnie w tym mordowaniu Polaków Polacy stali się, sam pan pisze, przedmiotem aktów nieludzkiego terroru ze strony Sowietów, Niemców i ukraińskich nacjonalistów, tych UON UPA, prawda?
Tak, tak, banderowców, prawda, konkretnie, tak, bo to były dwie frakcje.
No i co jest najgorsze, że właśnie no, trzeba nad tym jakoś pracować, prowadzić dialog, rozmawiać z tymi, którzy mają dobrą wolę i mówić.
Tak, tylko cały problem polega na tym, że po tamtej stronie w chwili obecnej nie ma nikogo, kto przyjęła dobrą wolę. Oni po prostu przyjmują, że oni mieli rację, że trzeba było Polaków wyrżnąć, to jest w tej chwili niemalże stanowisko państwowe.
To znaczy, wie pan, ja bym powiedział tak, znowuż uogólniamy, że nie ma nikogo. Naród patrzy często inaczej niż rządzący, mający władzę.
No to, to się zgadza, tak. Prawda, że naród, ale może patrzeć. Znam bardzo wielu Ukraińców, którzy właśnie mają dokładnie odwrotne stanowisko, no ale oni siedzą cicho i boją się po prostu, ponieważ u władzy w chwili obecnej jest właśnie tamta frakcja,
tak.
Od której zależy wszystko praktycznie, tak. Dzisiaj na Ukrainie. I oni niestety no, mają poparcie również Zachodu, bo niestety banderowców stale popierali Amerykanie, którzy traktowali ich jako takie narzędzie do walki z Rosją. I dzisiaj to narzędzie wykorzystują i dzisiaj oni są bohaterami. Dzisiaj no, po tym mówimy naród, tylko ten naród jest odpowiednio wychowywany. Cała ideologia banderowska jest od dzisiaj nauczana w szkołach. Banderowcy są przedstawiani jako bohaterowie narodowi, których trzeba brać przykład i tak dalej. Jeżeli to będzie trwało przez powiedzmy 30 lat, a nic nie wskazuje, że to się miało skończyć wcześniej niż za 30 lat, to wyjdzie nowe pokolenie, które będzie myślało, że banderowcy mieli rację, że tam nie będzie miał żadnych skrupułów. Mhm. Będzie chciało i będzie uważało, że tak należało zrobić. Po prostu ci starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze jak było, ich jeszcze jest sporo, ale oni wymrą. Ale będzie wykształcone nowe pokolenie przez szkoły ukraińskie według nowych programów, według których banderowcy są bohaterami. Ci, którzy wyrzynali, mordowali Polaków, są bohaterami. Każdy z nich ma parę kilogramów medali, każdy z nich ma dodatki do emerytur, każdy z nich jest zapraszany do szkół, pokazywany jako ten, z którego trzeba brać przykład. I to jest najgorsze niebezpieczeństwo. Bo jeżeli my nie będziemy przeciwko temu protestowali, no to niestety no, hodujemy sobie wroga nowego na wschodzie.
Tak, no tak, tak jest, ale to jest czyli właściwa polityka historyczna, także u nas, prawda?
No to oczywiście, że tak. Tak,
także
no, tutaj ta polityka w latach 90. w ogóle była fatalna. Polacy w ogóle przestali się upominać o swoich. Dopiero tutaj w tym ostatnim okresie rządów PiS-u, to trzeba podkreślić, uznano rzeź wołyńską za ludobójstwo, przyznano się do tych Polaków mordowanych, a wcześniej w ogóle o tym nie mówiono. No.
To znaczy, nie wiem, czy na Ukrainie nie mówi się, że to było ludobójstwo.
A to nie, to w ogóle się odrzuca, to w ogóle pole jest sprowokowane, usiłuje się obciążyć Polaków winą za to, prawda, nawet, że to Polacy sprowokowali, że Polacy sami się mordowali, że to Polacy mordowali Ukraińców. Takie książki, tomy takich książek wychodzą. Także tutaj...
Tak, a więc ta książka, Wołyń, krwawa epopeja Polaków, prawda?
Tak, tak, tak.
Co pan by jeszcze powiedział, bo jeszcze mamy 4 minuty.
Ta siła tej książki polega na tym, że ona zawiera żywe relacje ludzi, którzy przeżyli. Już w chwili obecnej większość tych ludzi nie żyje. Praktycznie wszyscy nawet chyba nie żyją, poza chyba księdzem Staszkiewiczem, ale oni po prostu pokazują żywe relacje, jak było przeżycia właśnie za czasów sowieckich, ukraińskich i później po wojnie, jak oni wracali. Większość z nich to byli żołnierze 27. Dywizji Wołyńskiej, którzy po prostu stanęli, wzięli broń do ręki i bronili się przed wymordowaniem. Są tu na przykład wspomnienia Anieli Dębskiej, matki tego słynnego kompozytora, którego ojciec dowodził obroną kościoła w Kisielinie. Gdyby nie on, to większość tych Polaków zostałoby wymordowanych. Także tutaj jest, są relacje pani Ireny Sandeckiej, słynnej takiej krzemieńczanki, która po wojnie została w Krzemieńcu jako jedna z nielicznych i dzięki niej został obroniony kościół. Kościół przez cały czas po wojnie był otwarty. Cały czas był taką oazą polskości i pani Irena Sandecka jest taką, no, takim świetlanym punktem na całym tym dawnym Wołyniu. Tutaj jest relacja pana Władysława Tołysza dotycząca jednej z największych zbrodni ukraińskich w Ostrówkach, gdzie wymordowano ponad 1000 Polaków we wsi. Po prostu wieś została otoczona i przy pomocy jakichś narzędzi rolniczych, szewski nawet, bo i takie ślady na czaszkach znaleziono, wymordowano ponad 1000 starców, dzieci, kobiet, mężczyzn. I to była jedna z największych zbrodni takich udokumentowanych, która po dziś dzień niby teoretycznie jest tam już, ofiary mają groby, ale nie wszyscy, bo Ukraińcy pokazali tylko dwa miejsca, gdzie są dwa groby i tam było około 400 osób pochowanych, ale gdzie te 600 jest dalej pochowanych, nie wiadomo, już chyba nie będzie wiadomo nigdy, ponieważ no, tam jest puste pole. I Ukraińcy no, w tej chwili w ogóle nie chcą wskazać, gdzie reszta. I to się tutaj też można powiedzieć, że nie zgadzają się na to, żeby tym ludziom, tym ofiarom urządzono katolicki pogrzeb po prostu. To jest najgorsza sprawa, że ci ludzie dalej nie mają katolickiego pogrzebu nawet. Ci leżą po prostu tak rzuceni do ziemi i przysypani. No ta książka w ogóle przynosi wiele takich różnych relacji, ciekawostek, jak to było w tej partyzance, jak oni ci chłopcy młodzi, bo to też przecież w tym czasie oni mieli 16-17 lat, ci ludzie, którzy tu występują. A mimo to oni uważali, że trzeba wziąć broń do ręki i walczyć, nie dać się po prostu jak barany zarżnąć, tylko trzeba się bronić. I oni podjęli walkę właśnie i najpierw z Ukraińcami, z tą oddziałami UPA, które mordowały ludność, między innymi rozbiły ten oddział, który dokonał tego pogromu tych Ostrówek, tej słynnej tego mordu, a następnie walczyły przez wiele tygodni z Niemcami, którzy chcieli żeby opanowali Wołyń, usiłowali utworzyć tam silny front przeciwko Sowietom. Polacy w tym czasie, zgodnie z polityką rządu polskiego w Londynie, byli sojusznikami i walczyli również po stronie Sowietów mimo wszystko, bo innego wyjścia wtedy nie było, żeby jakoś zamanifestować. Jednocześnie tutaj oni nie tylko byli sojusznikami, jednocześnie manifestowali, że Wołyń jest polską ziemią. Że oni są polską armią, która ma tą ziemię bronić i reprezentować. Także tutaj po tą książkę na pewno warto sięgnąć. Zresztą ona cieszy się dość dużym powodzeniem. Marku. Są już następne tomy przygotowane.
Tak. Panie Marku, ale pan napisał więcej książek.
Tak. No w sumie napisałem tych książek ponad 20, także ja chciałem już niemalże zrezygnować z tego pisania, ale wciąż powstają nowe tematy, nowe zapotrzebowanie, także o Wołyniu będę pisał dalej. W tej chwili kończę książkę Kaci Wołynia, bo jeżeli są ofiary, to trzeba napisać również o katach, żeby też tych, którzy mordowali, żeby nazwiska tych zbrodniarzy też dotarły do świadomości, że oni nie są bohaterami, tylko zwykłymi zbrodniarzami, którzy przynajmniej tyle powinni ich dzieci usłyszeć, prawda? Którzy się chwalą, że mieli ojców bohaterów, że ich ojciec nie był bohaterem, tylko zbrodniarzem.
Tak, no to jest straszna rzecz. Ilu, jak pan by powiedział, bo na koniec, ilu Polaków zostało wymordowanych?
No, zostało wymordowanych najmniej 100 tysięcy, bo państwo Siemaszkowie wyliczyli około 64 tysięcy, ale to ustalili, oni postępowali bardzo, że tak powiem, rygorystycznie, czyli nazwiska osób, 64 tysięcy są ustalone. Natomiast ja odkryłem wiele miejscowości, po których ślad nie został po prostu. Nie było żadnego świadka, który by zdał relację i przekazał. Także można śmiało przyjąć, że 100 tysięcy na Wołyniu i drugie tyle na Małopolsce Wschodniej Ukraińcy w sposób bestialski, azjatycki, nie licujący w ogóle z jakąś metodami prowadzenia cywilizowanej wojny wymordowali. Są takie, książka powstała, tam 130 chyba 3 metody zabijania Polaków. I te wszystkie metody były stosowane i to stosowane wobec kobiet, dzieci. To jak się słucha na przykład opowieści człowieka, który widział, jak jego matkę przeżynają drewnianą piłą, to aż się serce kraje, prawda?
Ale wie pan, słyszał pan o tym pomniku pana Andrzeja Pityńskiego, prawda?
Tak, tak, tak.
No wie pan, jak było planowane takie przymierzanie jeszcze może do Torunia, w Toruniu, proszę pana, jakie naciski, skąd, to pan sobie nawet nie wyobraża.
No wyobrażam sobie także, ja znam sytuację także tutaj, takie pomniki właśnie trzeba stawiać, trzeba obchodzić dni.
No ale ten pomnik wszyscy się boją postawić i
Ale trzeba o niego walczyć. Ja uważam, że on po Toruniu powinien powstać, Toruń nie powinien się bać.
Toruń się, ja się nie boję, ale musimy jeszcze uwzględnić inne sprawy. Proszę pana, to nie jest wszystko takie czarno-białe.
Ja wiem, rozumiem, ojcze, tak.
Proszę pana, radio powinno istnieć, tyle powiem.
No to zgadza się, tak właśnie.
No wystarczy? Dziękuję serdecznie.
Ja również serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam i gratuluję.
Radia Maria.
Gratuluję serdecznie.
No.
Proszę państwa, pan Marek Koprowski mówił o Wołyniu. Wołyń, krwawa epopeja Polaków. Pan napisał więcej książek na ten temat. Tu akurat ta książka i inne, które tu mam zapisane tytuły, wydane w wydawnictwie Replika. Tak, proszę państwa, są one w fundacji Nasza Przyszłość. Telefon do tej fundacji 94, to jest w Szczecinku. Macie go państwo też, tak samo możecie państwo znaleźć. Najłatwiej to wejść na stronę radiomaria.pl i tam link Fundacja Nasza Przyszłość. A telefon podaje 94 373 1160. Powtarzam, 94 373 1160. A także końcówka 61 i 62. Później jeszcze mam nadzieję, że powtórzę ten telefon. I teraz następna książka w naszej audycji. Następna książka Chwała Maryi świętego Alfonsa Marii de Liguori. Na antenie gościmy redaktora naczelnego, tak, Marka Koprowskiego, nie, teraz Piotra Słabego. Zapraszamy serdecznie. Zaraz czekamy na połączenie.
Ja tak, słucham.
Prosimy bardzo.
Serdecznie witam. Piotr Słaby się kłania z wydawnictwa M. I chciałem kilka słów powiedzieć.
Proszę pana, to wydawnictwo M, ale to wydało też Homo Dei.
Tak, tylko że to jest nowe tłumaczenie i my mamy taką serię klasyka duchowości chrześcijańskiej.
Mm-hmm.
I uważaliśmy, że to jest trudno znaleźć coś bardziej klasycznego i bardziej wspaniałego autora. Dlatego dołączyliśmy tam wcześniej.
Prosimy w tej serii bardzo.
Były pisma świętego Franciszka z Asyżu, święty Franciszek Salezy, Tomasz Akempis, więc to jest, myślę, że dobre towarzystwo, w którym właśnie wystąpi.
Proszę
tutaj
bardzo.
Mi się wydaje, że i postać genialna. Trudno sobie wyobrazić, czy jakby poznać kogoś, kto był takim geniuszem, jak święty Alfons Liguori. Mam 16 lat. Praktycznie
jeden z najgorliwszych czcicieli Matki Bożej.
Dokładnie.
Założyciel redemptorystów.
Dokładnie.
Prosimy
i
bardzo.
To była też jedna z wspanialszych lektur, którą bardzo polecał święty Jan Paweł II. Uważam, że to jest podstawa duchowości maryjnej i to, co ja mogę powiedzieć z szczerego serca, że praktycznie nie ma książki, która by w głębszy sposób wprowadzała w duchowość maryjną i pokazywała znaczenie i rolę Maryi w zbawieniu i jako matki dla całego rodzaju ludzkiego i dla każdego chrześcijanina. Tak. To, co dla mnie jest takim też niezwykłym doświadczeniem, bo to jest takie rozbudowane troszkę tłumaczenie. Tam jeszcze mamy taki rozdział, który jest poświęcony modlitwom do Matki Bożej, ułożonym przez różnych świętych. Książka ma indeks, który jest myślę, że bardzo ciekawy. Można korzystać z tego indeksu. To jest ponad 400 haseł. I to, co jakby jest dla mnie takim niezwykłym darem tej książki, że to jeśli ktoś na przykład mówi jakąś tezę, chce coś udowodnić, przedstawić coś, no i daje jakiś dowód, tak, no to im więcej dowodów jest, to tym bardziej można naszą wiarę jakby pobudzić. Ta wiara może być żywsza. A w stosunku właśnie do tej pozycji i do pomysłu świętego Alfonsa, on daje w całej książce 120 przykładów. To jest tak, jakby ktoś podał tezę właśnie o znaczeniu, o miłości Marii, o tym, że to jest podstawa dla każdego chrześcijanina i daje konkretne przykłady. Tych przykładów jest aż 120. No. Czyli tak jakby no, mieć wiarę ugruntowaną przez spotkania z taką dużą liczbą osób, które potwierdzają znaczenie, mówią o cudach w swoim życiu i zawsze jest też taki element duchowy, że to nie jest tylko lektura na zasadzie czysto intelektualnej wiedzy, ale w samym dziele jest ponad 45 modlitw, bardzo głębokich, więc jest to taki czas na takie, mi się wydaje, bardzo ciekawe podejście, że z jednej strony mamy wiedzę, bo to jest też wspaniały teolog, pokazuje znaczenie Marii w historii Kościoła, w historii zbawienia, pokazuje znaczenie jej wstawiennictwa, daje konkretne przykłady z życia ludzi i daje konkretne modlitwy, poprzez które możemy zwrócić się właśnie jako poprzez orędownictwo Marii, zwrócić się do Boga i to jest, myślę, że no coś niezwykłego. Także ja przynajmniej nie znam książki, która by zrobiła więcej dobrego w historii Kościoła i była no, bardziej jakby najbardziej wybitna, jeśli chodzi o pokazanie duchowości maryjnej. I to potwierdzają papieże, potwierdzają święci. To jest tak, coś.
Panie
coś
Piotrze, jeżeli można, to właśnie tak. O świętym Alfonsie bardzo pięknie mówił Jan Paweł II. A myślę, że ta książka, Chwała Maryi, jest no, bardzo na czasie też. Już jest cud z potwierdzonych chyba, czy nie pamiętam, nie wiem jeszcze, ale jest cud tego ze wstawiennictwem sługi Bożego prymasa tysiąclecia. Tak. A on powiedział, ja pamiętam, jechałem z młodzieżą, wtedy uczyłem młodzież w Szczecinku i z klasami maturalnymi. Wziąłem klasy maturalne i jechaliśmy przez Gniezno, bo mówię do Gniezna po drodze, bo to są nasze początki. I tam był ksiądz prymas. I w pewnym momencie tam przyjął nas ksiądz prymas Wyszyński i ja mówię, że przychodzimy do człowieka, bez którego może byśmy nawet tak po polsku nie mogli mówić. Dzięki temu powiedziałbym świadectwu, dzięki temu zachowaniu bohaterskiemu, tak, prymasa. Polska jest taka jeszcze, jaka była wtedy. I proszę pana, w każdym razie, między innymi powiedziałem, prosimy o błogosławieństwo prymasa, bez którego nie byliśmy papieża Polaka. On wtedy powiedział, nie, to Maryja, wiedzcie, wszystko postawiłem na Maryję, postawcie na Maryję. Właśnie ten prymas. Mamy nadzieję, że będzie ogłoszony błogosławionym. Jan Paweł II, to tu stół, z cały twój Maryjo, prawda?
Tak.
I tutaj ten właśnie cały twój zestawia w swoim, chyba w Redemptoris Mater, zestawia, czy zaraz może po Grignion de Montfort, tym świętym,
tak,
mówi o świętym Alfonsie, prawda?
Dokładnie.
I chwale Maryi. Tak.
Czyli to jest takie też no, związane bardzo mocno z historią Polski i zawsze jakby Matka Boża była matką narodu. I to się bardzo mocno łączy właśnie z takim pokazaniem jej matczynej opieki i dla wszystkich chrześcijan, dla Kościoła katolickiego i dla narodu. I to myślę, że też jest jakoś tutaj jakby uzupełnia się. Ta książka pokazuje bardzo głęboki wymiar tego zawierzenia Maryi, bycia w takiej bliskiej relacji.
Tak, właśnie tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A więc chwała Maryi. Rozważania, modlitwy, opisy nawróceń.
Tak. Najobszerniejsze wydanie w języku polskim, jakie dotychczas się ukazało.
Bardzo ładnie wydany w takich grubych okładkach. Niewielki format, prawda?
Tak, żeby była podręczna.
Proszę?
Żeby była podręczna, jest dlatego niewielki format, żeby można...
Tak, bardzo ładnie wydana na dobrym papierze. Tak, tylko brać i czytać. Mhm. To na pewno pomoże. Pomoże na przykład do medytacji, prawda?
Jak najbardziej. Mhm.
Tak. Proszę Państwa, i tak pogłębiamy się, budujemy się. Bardzo dziękuję.
Ja również.
Bożego błogosławieństwa życzę.
Bardzo dziękuję, ojcu dyrektorze.
Bardzo dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać. Proszę Państwa, te książki i inne, pytajcie Państwo, również w Fundacji Nasza Przyszłość, ta fundacja powstała po to, no, ma jeszcze inne cele, ale między innymi uczenie, kształcenie młodzieży, wychowywanie dzieci, młodzieży, rozprowadzanie tak, żeby przez dobrą książkę. Fundacja Nasza Przyszłość wydaje też piękne pismo miesięcznik w naszej rodzinie. Proszę Państwa, warto i o tym też pamiętać. Jest taki katalog księgarni wysyłkowej Splendor. Akurat otworzyłem sobie teraz to w internecie. Też możecie Państwo zobaczyć, jakie książki są proponowane. No jest ich dużo. Proszę Państwa, możecie w ten sposób apostołować. Ty nie możesz nic powiedzieć komuś, ale możesz mu dać prezent. Pomyśleć, widzicie ludzi różnych. Co w nim jest, w tym człowieku, w którym kierunku idzie. Może potrzeba go jakoś pomóc mu dobrze myśleć, może duchowo ustawić, pomóc mu. Dać dobrą książkę, ładny prezent, imieniny, czy jakieś przychodzicie do siebie. Dlaczego nie? Znaleźć taką. Właśnie katalog księgarni wysyłkowej też jest. Fundacje, tam pracują ludzie, świeccy, bardzo dzielni w Szczecinku. Proszę Państwa, akurat 5 lat pracowałem w Szczecinku i spotkałem tam takich dobrych ludzi. I kiedy zaczęło się od czegoś małego, no później to rośnie. Propozycja, czy pan by się nie zajął tym. Chodziło o pismo. I wtedy poprosiłem pana dyrektora Szymona Cieślara. A może pan by to robił? No i tak byli inni, później wymieniają się ludzie, a pan dyrektor Szymon Cieślar cały czas jest. Jeszcze założył szkołę podstawową, gimnazjum, średnią. Bo kto myśli na daleko w przyszłość, kształtuje, wychowuje dzieci i młodzież. Proszę Państwa, to jest przyszłość. Nad tym powinniśmy też bardzo pracować. Dać dobrą książkę, dać dobre pismo. To idzie bardzo opornie w Polsce, muszę powiedzieć. To czytanie bardzo opornie idzie. Raczej jesteśmy tacy obrazkowi. I sensacje, plotki takie różne. Biorą takie tabloidy do ręki. To jest takie... Często to nie jest budujące. Szukać czegoś dobrego. Jeszcze raz podaję numer telefonu do fundacji. Nasza przyszłość. I Państwo obserwujcie, co tam jest jeszcze dobrego. A więc 94 do Szczecinka. 373 1160 i końcówka jest 6162. 373 1160. Też są jeszcze dwa inne telefony. 61 62 końcówka.